studiu wschodnim przenosimy się tematycznie do Rosji i łączymy z Witoldem Juraszem, byłym dyplomatą w Rosji właśnie i prezesem Ośrodka Analiz Strategicznych. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Od jesieni ubiegłego roku pojawiały się w rosyjskich nie tylko mediach informacje o tym, że Władimir Putin w 2018 roku może nie wystartować w wyborach prezydenckich w tym kraju. Potem szybko te akcenty zmieniły się i zaczęto mówić, że w 2018 Putin jednak wystartuje, ale po raz ostatni. Ostatnio media rosyjskie spekulowały na ten temat i sugerowały, że będą to wybory, które mają być pokazem siły i poparcia dla Putina. Wszystkie wysiłki w kampanii mają być nastawione jak najlepszy wynik prezydenta, dla którego będzie to ostatnia kadencja. No i co na taki scenariusz pan by odpowiedział?
Że on nie ma dla większego znaczenia z punktu widzenia Polski. Ja pamiętam czas, kiedy Dmitrij Miedwiediew miał kandydować to jest złe słowo, miał zostać wybrany na prezydenta i wtedy bardzo modne w Polsce było analizowanie, czym się różni Dmitrij Anatoliewicz Miedwiediew od Władimira Władimirowicza Putina i nawet niektórzy analitycy będący po linii, bo mamy taką kategorię analityków, którzy są po linii, tak, że kiedyś byli po tej platformerskiej, teraz są po tej pisowskiej, no ale to taki kraj, że takie zachowanie najwyraźniej karierze nie szkodzi, ale to dygresja. No w każdym razie zastanawiano się, czym, na czym ta różnica polega i pamiętam, że bardzo mnie to bawiło wtedy, bo te różnice oczywiście między panami są i one dotyczą tego, że jeden jest na przykład w sporze Baszniewki z Łukoilem po stronie Baszniewki, a drugi będzie po stronie Łukoilu. Tylko, że my o tym nie wiemy, dlatego, że nie mamy tak naprawdę wglądu w przepływy finansowe, czyli o tym będą wiedzieć Amerykanie, będą wiedzieć Brytyjczycy, no i pewnie Szwajcarzy też będą wiedzieć, prawda? Nie wiemy też dlatego, że nasz wywiad działa tak jak działa, natomiast różnice między panami nie dotyczą polityki zagranicznej. W związku z tym to jest dla nas kompletnie nieistotne, czy to będzie pan Miedwiediew, czy pan Putin. Kreml to jest takie miejsce, w którym wiele się różni, to nie jest dyktatura, Władimir Putin nie jest dyktatorem, raczej jest swoistym najwyższym sercem, prawda? To znaczy jest tam ileś, prawda, frakcji, one się kłócą między sobą, no a Władimir Putin rozsądza te frakcje.
Natomiast no ale on jednak stara się odbudowywać tę potęgę Rosji, no, pomijając to, czy mu się udaje, czy nie, no ale sam też wykreował się, czy próbuje się kreować na takiego swoistego wodza narodu.
Owszem, ale to nie jest kraj, w którym jest jakaś nadmierna ilość, nie wiem, portretów, nie ma tam kultu jednostki w księgarniach, gdzie można kupić portrety, no bo oczywiście urzędnicy mają zawsze portret prezydenta, to zazwyczaj można też kupić portret Dmitrija Miedwiediewa i wielu co cwańszych ma na ścianie oba portrety. To troszeczkę jak w Iranie, prawda? One się tylko tym różnią, że portret Ajatollaha Chomeiniego zawsze wisi 2-3 centymetry wyżej od obecnego duchowego przywódcy.
Powiedział pan, że z punktu widzenia Polski nie ma to większego znaczenia. Co z punktu widzenia wewnętrznego, jeśli chodzi o Federację Rosyjską? Na ile ten scenariusz realny czy nierealny może w jakiś sposób przełożyć się na sytuację w tym kraju? No bo pewne jakieś tam nastroje, niezadowolenie społeczne, szczególnie w tych dużych ośrodkach, które jednak ostatnio w takim stopniu, ja bym powiedział, większym te swoje niezadowolenie wyrażają. Gdzieś to widać, coś się zmienia w społeczeństwie rosyjskim.
Ja mam, szczerze powiedziawszy, panie redaktorze, wątpliwości, czy to niezadowolenie widać. Z tego, co słyszę od ludzi, którzy do Rosji jeżdżą, bo ja ostatni raz w Rosji byłem mniej więcej 3 lata temu, to ten najgorszy kryzys, który rzeczywiście był zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, po wprowadzeniu sankcji, po tym jak ceny na ropę naftową i na gaz były na samym dnie, to wtedy rzeczywiście było widać po prostu, że towarów w sklepach jest mniej, że generalnie sytuacja jest gorsza, to teraz z tego co słyszę, tą sytuację udało się ustabilizować. Pamiętajmy, że W Rosji była ogromna korupcja. W związku z tym zawsze była tutaj jeszcze potężna rezerwa. Ceny surowców też później odbiły, prawda? Także koszty operacji i ukraińskiej i syryjskiej nie były tak gigantyczne, bo to mówiono, prawda, jakie to ciężkie miliardy. I no owszem, no to były miliardy, ale nie były to kwoty, które były jakoś rujnujące. No Władimir Putin, co by nie powiedzieć, zdołał scentralizować system. Rzeczywiście w porównaniu z tymi czasami jelcynowskimi, kiedy to oligarchowie wchodzili do... Taki żart był, że wchodzą na Kreml kopiąc w drzwi i otwierając sobie te drzwi kopnięciem. No to dzisiaj już tak oczywiście nie jest, co nie znaczy, że oligarchowie zniknęli, tylko że Kreml mówi, którzy mają wejść. Obawiam się, że polityka zagraniczna Rosji, czyli to, co nas tak naprawdę interesuje, to, co tak naprawdę powinno nas interesować, bo czasem mam wrażenie, że nas interesuje dusza rosyjska albo demokracja w Rosji, no to ostatnie to oczywiście tych, którzy lubują się w science fiction, bo demokracji tam ani nie ma, ani nie sądzę, żeby była, wdający się przewidzieć w przyszłości. Myślę, że trzeba przyzwyczaić się, że jest to pewien konstans.
A czy to zaangażowanie właśnie w konflikty Ukraina, wcześniej Gruzja, Syria, to nie osłabia, czy nie osłabiło tej pozycji Putina i jakby w konsekwencji stąd te pojawiające się w mediach rosyjskich spekulacje właśnie dotyczącego jego kandydowania, niekandydowania?
Nie, panie redaktorze, nie osłabiło. Wewnętrznie stopień poparcia dla władz jest niezmiennie bardzo wysoki, bo czy on będzie w danej chwili wynosił 75 czy 85%, to on jest po prostu nieprawdopodobnie wysoki. Oczywiście ten procent jest w pewnym sensie nieprawdziwy, bo gdyby były wolne media, to byłby niższy, no ale nie ma wolnych mediów, znaczy są, ale bardzo ograniczony jest ich wpływ na rzeczywistość. W dominujących mediach, a szczególnie w telewizji, tam, no bo nie wiem, w radiu na przykład jest Echo Moskwy, prawda, jest, jak chodzi o media drukowane, jest Nowa Gazeta, które są opozycyjne, ale już telewizji opozycyjnej nie ma. Także poparcie społeczne jest, nawet powiedziałbym, że jest entuzjazm. W sensie międzynarodowym, czy osłabiło, no jakoś, szczerze powiedziawszy, Gruzja, mam wrażenie, że szybciutko została zapomniana, bo przecież cały reset z Rosją to był po wojnie w Gruzji. Ukraina, owszem, no, spowodowała wprowadzenie sankcji i w sensie takim long run, takim, prawda, takiej perspektywy dalekiej, no to oczywiście, że to nie jest wszystko korzystne dla Rosji, bo ona się nie modernizuje, no tylko to jest pytanie, co jest celem rosyjskich przywódców. No najwyraźniej oni mają trochę inne cele, niż my zakładamy, że oni powinni mieć. No ale oni się szczególnie mocno nie przejmują tym, co my uważamy. Świat się z nimi liczy i się z nimi liczyć będzie, bo mają bombę atomową i są tym mocarstwem. W sensie sił konwencjonalnych też są jednym z wiodących mocarstw, no bo w sensie sił nuklearnych są jednym z dwóch, prawda, najważniejszych. Grają na Bliskim Wschodzie, mają wpływy na Półwyspie Koreańskim, tam też się liczą. Są istotni z punktu widzenia Afganistanu. Taki jest układ sił na świecie, że Rosji można wybaczyć nawet rozpętanie wojny.
No dobrze, ale jeśli nie Putin, no bo jednak mamy na względzie konstytucję, która no przynajmniej w teorii mówi o tym, że to, jeśli wystartuje, to w 2018 roku ta kadencja jego będzie kadencją ostatnią. No to jeśli nie Putin, to kto? Powtórka z Miedwiediewa?
No na tą chwilę wygląda na to, że to byłby Miedwiediew, jeżeli nie Putin. Tych osób gdzieś tam w drugim szeregu, czy też w szeregu 1,5, no jest trochę, tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby to był...
Ktoś inny.
Jest Igor Sieczyn, tak, ale chyba raczej nie. No kiedyś mówiło się o szefie RZD, czyli kolei, o panu Jakuninie. No to też nie wydaje się. W którymś momencie mówiło się o Iwanowie. To było dwóch wicepremierów, tak, w swoim czasie.
No to też pojawiła się kandydatura na nazwisko, właściwie Kurdina Aleksieja, tego byłego ministra finansów, który tam odszedł, tak, uważany za liberała.
No Aleksiej Kudrin, muszę powiedzieć, że gdyby to był on, to dla Rosji to dobrze by było, dlatego że to jest jednak człowiek, który chciał realnie reformować Rosję, tylko to jest duże pytanie, czy my powinniśmy się cieszyć, no bo to pewnie byłby taki kurs jednak bardziej umiarkowany, mniej konfrontacyjny, ale przecież mający na celu wzmocnienie. To jest, wie pan, taka dyskusja, kiedyś uczestniczyłem w konferencji, w której to jedna młoda pani mówiła o tym, jak ona pomaga Rosji walczyć z korupcją, a ja spytałem, czy korupcja Rosji osłabia. No i ona powiedziała, że tak. Ja mówię, no to po co z nią walczyć? To jest duże pytanie mianowicie, no może lepiej, żeby jednak rządzili kagiebiści, którzy no nie są zbyt skłonni do reformowania Rosji, bo też pamiętajmy, że ta ekipa wywodząca się z KGB to nie jest ten aeropag kagiebowski. To nie jest ekipa typu Jewgeni Primakow, prawda? To znaczy tych ludzi, którzy byli na samym szczycie i którzy mieli odwagę myślenia takiego bardzo, że tak powiem, niestandardowego. No to mamy do czynienia z ekipą pułkowników, a to jednak nie jest dostatecznie dużo. To znaczy pułkownik to jest taki jednak człowiek, który no owszem, dużo potrafi, ale tych kursów generalskich nie skończył. To zresztą można by powiedzieć, że to w ogóle taka uwaga
No
dotycząca
też
pewnie.
pytanie, czy społeczeństwo rosyjskie na przykład nie będzie zmęczone właśnie tym kursem i może właśnie postawienie na kogoś, kto mógłby być atrakcyjny właśnie dla tego elektoratu z dużych miast, gdzie jednak ta pozycja jest słabsza Putina, tak? Nazwijmy
Panie
to.
redaktorze, to może spójrzmy na nasz elektorat z dużych i zastanówmy się, czego tak naprawdę chce nasz elektorat z dużych miast. Bo w pańskim pytaniu kryje się taka teza, że elektorat z dużych miast to jest taki bardziej ambitny elektorat, prawda?
Bo
A ja mam fundamentalną wątpliwość, czy tak jest w istocie.
ja trochę się tego czepiam, dlatego że przy wyborach parlamentarnych no, była jakaś manipulacja przy okręgach właśnie wyborczych. No, stawiało to pewne znaki zapytania, czemu to ma służyć. Właśnie być może temu, żeby była jakaś obawa, żeby właśnie podkręcać te wyniki
No
na
pan
korzyść.
redaktor się czepia nadziei.
Może i tak, ale jeszcze chciałem też o jedno nazwisko zapytać, też, bo ono jest ciekawe. To ono pojawiało się jesienią ubiegłego roku, jak te spekulacje się zaczęły, bo mówiło się, że to Aleksiej Nawalny może być największym politycznym przeciwnikiem w wyborach prezydenckich, właśnie. No, on tam został skazany za przestępstwa gospodarcze. Wprawdzie wygrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, no ale teraz w lutym kolejny wyrok w jego sprawie zapadł. No i sprawa wydaje się być przesądzona.
Myślę, że Aleksiej Nawalny, jeśli już dopuszczono by w ogóle do jego startu w wyborach, to nie byłby tak naprawdę zagrożeniem, bo nie widzę jego poparcia, które wyskakuje ponad, nie wiem, 15% czy 20%. Przy czym tutaj jedna uwaga, mianowicie on nie jest zagrożeniem w tym sensie, że nie może wygrać, natomiast dla rosyjskiej władzy na tym etapie sam fakt, że ktoś ośmieliłby się uzyskać 15-20%, to byłoby już samo w sobie, to byłaby taka coś istotnego, coś, co wywoływałoby niepokój, więc nikt mu nie pozwoli wystartować, bo właśnie trzeba by na masową skalę fałszować, bo rosyjska władza nie może wygrać z wynikiem 80-20, ona może wygrać z wynikiem 82-22-22-2 albo 85-5 i później 5 razy po 2. Czyli innymi słowy, nie może wyrosnąć konkurent, nawet jeżeli na danym etapie ten konkurent jest w istocie niegroźny.
To
Po
znaczy, że
pierwsze,
to po prostu społeczeństwo jest na to niegotowe, czy
nie,
te
władza jest na to, nie, władza jest na
pułkownik
to,
właśnie, chciałem o to zapytać.
władza jest na to mentalnie niegotowa, ale jest jeszcze drugi element. Aleksiej Nawalny traktowany jest jako ta, prawda, nowoczesne oblicze, prawda, Rosji, no ono jest może bardziej nowoczesne, ale nie zapominajmy, że Nawalny jest nacjonalistą. W związku z
Ale to
tym.
chyba akurat w przypadku sytuacji wewnętrznej to może mu akurat przysporzyć zwolenników w Rosji.
No to może mu przysporzyć zwolenników, natomiast po prostu nie rozumiem jakby naszej polskiej nim fascynacji, dlatego że. To znaczy co? To znaczy, że nie z KGB, to już dobry.
Każdy kto w kontrze do Putina.
Każdy, kto wkończy do Putina, tak? To znaczy, jak wkończy do Putina będą nacjonalbolszewicy, to co? Też mamy się cieszyć?
No bynajmniej.
No, dlatego ja, że tak powiem, nie życząc rosyjskiemu narodowi źle, nam życzę tego, żeby ta amerykańska rotacyjna obecność z czasem stała się obecnością nierotacyjną.
Witold Jurasz, były dyplomata w Rosji, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się pięknie.
I to wszystko w Studiu Wschodnim na dzisiaj. Za program dziękuję Piotr Wierzchoń, który audycję zrealizował, i Tomasz Nieśpiał. Ja z Państwem spotykam się za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.